Słuchacie Radia RMF 24, to nasz popołudniowy program. Wskazówki zegara zagłady znalazły się najbliżej północy w historii, przekazała stacja CNN. Do momentu, w którym zegar zacznie wskazywać godzinę 24, zostało tylko 85 sekund. Koncepcja symbolicznego zegara alarmującego o egzystencjalnych zagrożeniach dla ludzkości została stworzona w 1947 roku przez czasopismo Bulletin of the Atomic Scientist. Stało się to 2 lata po użyciu przez Stany Zjednoczone broni atomowej przeciwko Japonii. O przyszłości porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest dr Jacek Bartosiak, założyciel i właściciel think tanku Strategy and Future. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Jakie ma pan do tego podejście, proszę powiedzieć? Globalna wojna nadchodzi? Jak pan to widzi?
Oczywiście jeżeli chodzi o ten zegar, no to wiadomo, jest jakaś taka formuła, metafory, tak?
Tak jest.
Gdzie oczywiście nie ma żadnych parametrów naukowych czy ścisłych, które pozwalają zweryfikować, czy to jest 85 minut, czy 105 i tak dalej, więc oczywiście o tym samym zjawisku i tej takiej sprawy symbolicy zegara niewiele chciałbym mówić.
A jeśli spojrzymy nie na symbol, tylko na fakty, czy świat jest dziś bardziej niestabilny?
Fakty są takie, że jesteśmy w najtrudniejszym momencie w historii świata. Na pewno od 1944-1945 roku, czyli od momentu, gdy zostały skonstruowane ramy świata poprzedniego, który już odszedł, ale oczywiście jeszcze większość z nas, słuchaczy radia, na pewno uważa, że on dalej istnieje. Jego już nie ma. Już tylko w wstecznym lusterku widzimy kontury i jak w jaskini Platona widzimy odblaski, nam się wydaje, że on jeszcze trwa, już go nie ma. Tak? Już struktura jego się zmieniła.
No to jest pewnie kwestia tego, że chcielibyśmy, żeby trwał.
To oczywiście, bo dla Polski, dla Polaków światem dobrym. Dobrym, przyjaznym, łagodnym, rozwojowym, końcem historii, dając nam wolność, rozwój, możliwość dyskutowania o różnych zagadnieniach już teologicznych, czyli jak wystroić dom w środku, a nie jak go zbudować. Niestety świat, który nadszedł już, jest bardzo chaotyczny, będzie jeszcze bardziej, bo po prostu będzie budowane nowe. I ten moment historycznie zwiastuje wojny światowe. Tak, i wojny światowe wybuchają mniej więcej co 100 lat, w każdym stuleciu od czasu odkrycia Atlantyku, prawda, bo to jest wojna zawsze o pewien układ w kapitalizmie światowym. I to jest kolejna wojna światowa, którą się zazwyczaj nazywa wojną systemową, ona już trwa. Na szczęście paradoksalnie istnieje broń jądrowa, termojądrowa, która powoduje, że studzi się trochę głowy niektórym przywódcom, tak? Którzy by szybciej sięgali po rozwiązania ściśle wojskowe w masie, dlatego że broń jądrowa wymusza skalowalność działań i pewną proporcjonalność zachowań. Dalej jest rywalizacja i walka i ona już trwa w najlepsze. Nie ma ustalonych zasad, które funkcjonują, według których się zachowują państwa w ramach współpracy światowej, tak? No bo państwa się wymieniają towarami, usługami, produktami, surowcami na określonych zasadach i te zasady są połamane. Nie wiadomo, na jakich zasadach to się teraz odbywa. I silniejsi narzucają słabszym i się tworzy nowy układ. Dlatego to jest bardzo niebezpieczny moment. I prawdopodobnie dlatego ci, którzy sterują tymi wskazówkami zegara, przestawili je na te 85 minut, tak? Rozumiem, czy ileś...
Tak jest. Jak pan uważa, który z konfliktów jest takim najbardziej zapalnym miejscem? Ukraina, Bliski Wschód, czy może napięcia wokół Tajwanu? Gdzie to ryzyko jest największe?
Są trzy główne skrzyżowania strategiczne i geopolityczne świata, czyli Zachodni Pacyfik, czyli szlaki morskie wzdłuż Tajwanu, Chin, z Japonii, Korei, czy też Chiny Malaka, jest Bliski Wschód i jest Europa Środkowo-Wschodnia, czyli nasze miejsce na świecie. Myślę, że najbardziej zapalnym z punktu widzenia gry wielkich mocarstw jest w tej chwili jest kwestia Iranu, czy Chiny postanowią wspomóc Iran, ewentualnie w wojnie ze Stanami, Izraelem. My, i Polska konkretnie, i Ukraina, i państwa bałtyckie, więc ryzyko wojny jest bardzo duże, szczerze mówiąc, w najbliższym czasie, z udziałem Polski. No i jest oczywiście Zachodni Pacyfik, tak? Najbardziej niebezpieczna dla świata byłaby wojna między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, która jest coraz bardziej prawdopodobna. Dokładnie o kontrolę podejść morskich do Azji od strony, prawda, Pacyfiku. No to jest niestety coraz bardziej prawdopodobne, tak? Bardzo też jest, co powiedziałem, w naszym regionie spore ryzyko tej sytuacji. No może
właśnie...
bardzo duże szczegóły. Nie wiem, jak pan bardzo chciał szczegółowo wejść. No niestety świat, który znaliśmy, się rozpadł. Jak puzzle.
No właśnie w tym kontekście, jeżeli mówi pan o dużym ryzyku dla Polski, no trzeba spojrzeć oczywiście w kierunku Rosji, która od kilku lat prowadzi wojnę wyniszczającą, a jednocześnie grozi Zachodowi. Czy Kreml jest dziś słabszy, wie pan, czy paradoksalnie bardziej nieprzewidywalny, i przez to gdzieś tam groźniejszy?
Na pewno jest groźniejszy, jest percepcyjnie słabszy, bo nie poradził sobie z szybką wojną na Ukrainie, ale na pewno jest silniejszy niż Europejczycy. Amerykanie nie mają w tej chwili tożsamości interesów właśnie ze względu na trwającą rywalizację z Chinami, więc nie wspomagają ani Ukrainy, ani nas na tyle, na ile my byśmy chcieli, na tyle, na ile deklarują. I na tym polega też niebezpieczeństwo obecnej sytuacji. A właściwie po części Rosja jest Amerykanom potrzebna do tej wielkiej gry w czasie wojny.
Czyli właściwie nie wiadomo, kto jest z nami po naszej stronie.
A jak było w II wojnie światowej, było identycznie. Zaczynaliśmy w 1939 roku, bo wierzyliśmy w gwarancje francuskie i brytyjskie, tak? Właściwie zostały one znegliżowane. Zderzyliśmy przeciwko Niemcom, bo Niemcy zagrali wabank i zażądali korytarza Gdańska i podległości naszej polityki zagranicznej. Nie spodziewaliśmy się, że Sowieci dołączą. Też zagraliśmy wabank, że nic nie popuścimy. Sowieci dołączyli, więc tak naprawdę rozpoczęli wojnę wraz z Niemcami przeciwko nam, a potem byli głównymi sojusznikami anglosasów, tak?
Ale jak pan obserwuje polskich polityków dzisiaj, to oni są tak samo naiwni jak ci politycy, którzy wierzyli w to, że przyjdą Brytyjczycy, Francuzi?
Nie ukrywam, że jest bardzo duża dawka naiwności w naszym establishmencie politycznym, bowiem III Rzeczpospolita, której tyle zawdzięczamy, bo no dobrze nam się żyje, miasta ładnie wyglądają w Polsce, została skonstruowana jako państwo na daną epokę, która już właśnie odeszła. Ci politycy zostali wychowani w związku z tym w tej epoce, gdy nie musieli zabezpieczać podstawowych spraw państwa, czyli bezpieczeństwa wojskowego i fizycznego i makroekonomii, bo robiła to Unia i Amerykanie i NATO. W związku z tym oni nie potrafią codziennie w to grać. I proszę zwrócić uwagę, jak wygląda debata o gwarancjach amerykańskich i natowskich. One są oczywiste, prawda? A niby na jakim patencie oczywiste, że ktoś będzie umierał za nas? Co tu jest oczywistego, że ktoś będzie umierał za nas? Właśnie to się wykazuje przez realne działania obecności wojskowe, właściwie jako zakładnik niby rodziny, tak? To nie jest na gwarancji na słowo. To jest wyraz naiwności absolutnie. Albo, że kupując sprzęt, my pozyskujemy złe przychylność Amerykanów i wykupujemy polisę ubezpieczeniową. Absolutnie tak to nie działa w historii świata i widać nasze elity, w przeciwieństwie na przykład do elit dwudziestolecia międzywojennego, a nawet paradoksalnie do PRL-owskich, które wyszły z wojen światowych i widziały, jak świat realnie wygląda, one były bardziej realistyczne w ocenie geopolitycznej. Tak? Niestety będziemy musieli teraz przeżyć szybki kurs dostosowywania się. Jeżeli tego nie zrobimy, to przegramy naszą pozycję zdobytą przez III Rzeczpospolitą w systemie światowym. Tak? Na tym polegają wojny systemowe, żeby nie stracić pozycji w hierarchii międzynarodowej, sprawczości, prosperity, tak, rozwoju i tak dalej.
No ale polscy politycy na samym początku, gdy mówią o jakimś potencjale Polski, no to na samym starcie przywołują NATO. Czy na tym może się opierać jeszcze, widząc czy słysząc to, co mówi Trump, czy na tym możemy opierać swoje bezpieczeństwo?
No nie, nie. Już nawet politycy zaczynają o tym mówić. Niektórzy przynajmniej. Absolutnie nie. I nie ukrywam, że wyjątkowo mnie drażni i nie robię to pod publiczkę, bo ci, co mnie słuchają, wiedzą, że jestem apolityczny. Ale to powiem, wyjątkowo drażni mnie w tej chwili też tak zwana patriotyczna prawica, która nadal gra na Trumpa, nie rozumiejąc, że amerykańskie interesy się rozeszły w dużej mierze, tak, z nami. Nie w całości, ale w dużej mierze. I to, co Trump wykonuje wobec Ukraińców, jest absolutnie nie tylko zdradą, ale tak naprawdę podważeniem interesów ukraińskich, a zatem naszego bezpieczeństwa, tak, i Ukraińcy się, tylko dlatego, że Ukraińcy się nie dają, nie widać konsekwencji tego, bo Ukraińcy stawiają się Trumpowi bardzo mocno i skutecznie. Co też nasi politycy nie dostrzegają, nie widząc w ten sposób słabości Stanów Zjednoczonych, bo gdyby Stany Zjednoczone były na tyle silne, to by zmusili Ukraińców do posłuszeństwa, nie potrafią. I to też tak naprawdę negligizuje nasze bezpieczeństwo, bo pokazuje Rosjanom, że Amerykanie nawet nie są w stanie zmusić Ukraińców. Już nie mówiąc o tym, że chcą dealować z Rosjanami. No, tu pod każdym względem upada, dokonuje się bankructwo obu głównych kierunków geopolitycznych państwa polskiego na naszych oczach, tak? Które istniały w ciągu ostatnich kilkunastu lat co najmniej.
Ja muszę pana zapytać, bo pan od jakiegoś czasu proponuje, żeby Polska zainteresowała się na przykład rozpoczęciem programu nuklearnego. Niech nam pan rozwinie, czy to nie jest przypadkiem jakiś science fiction?
No, zważywszy na to, jakie zdolności ma Polska i klasa polityczna, jest to swojego science fiction, ale...
Właśnie o to chodzi, że ja tego nie potrafię sobie wyobrazić, że no Donald
właśnie.
Tusk organizuje konferencję prasową i to komunikuje. No, to jest...
Nie, właśnie nie powinna Polska komunikować tego. Ale generalnie to jest oczywiście, mówię tak, ja mówię tylko o strukturze strategicznej. To jest ten moment, gdzie państwo polskie powinno wewnętrznie, może nie publicznie, wewnętrznie przeprowadzić debatę, czy potrzebujemy strategii nuklearnej. Strategia nuklearna to jest coś więcej niż posiadanie bomby tak zwanej. To jest takie zachowanie, które wymusi na Amerykanach na przykład odpowiednie zachowanie i danie nam większych gwarancji, albo wymusi na regionie liczenie się z nami, albo doprowadzenie, to nie chodzi tylko o posiadanie bomby, nawet niekoniecznie. To jest takie zachowanie, które wymusza korzystne dla nas zachowanie się innych, tak? Ostatecznie również może dojść się do własnej broni nuklearnej, przy czym jest wiele, wiele jak gdyby negatywnych przesłanek, tak? Dlatego, że gdyby Polska weszła na ten program, no to nie tylko jest oczywiście złamanie traktatu nieproliferacji, ale
tak
to pewnie
jest.
Się dokona, bo Niemcy skandynawowie zaczynają też mówić o swojej broni. Ale grozi nam wojna prewencyjna ze strony Rosji, tym bardziej, tak? Grożą nam potężne sankcje amerykańskie, bo Amerykańscy nie będą chcieli tego. Także to nie mówię, że powinniśmy biec do bomby, tylko powinniśmy mieć debatę na ten temat, bo są plusy.
Czyli już sama rozmowa może wywołać jakieś tam efekty pozytywne.
Sama rozmowa, to co powiedział premier Tusk w Sejmie bodajże w czerwcu 2025 roku, oczywiście nie rozumiejąc jeszcze, no bo nie musi się znać na tym, jak ludzie, którzy się tym zajmują, że tak, jakby to będzie trzeba, będziemy mieć własną bombę i tak dalej. Samo to w sobie jest sygnałem, gdyby to było konsekwentne, że Amerykanie by może nam chcieli więcej jednak pomóc, bo zależy od bardzo wielu innych czynników. Nie wiem, czy mamy czas tu rozmawiać, ale generalnie państwo polskie jest niestety niedojrzałe, no, żeby prowadzić tą prawdziwą debatę. Dlaczego? Dlatego, że nie samo sobie dawało bezpieczeństwo, w związku z tym nie było państwem podmiotowym. Nie czuliśmy tego, bo system światowy był tak skonstruowany, że był ład światowy amerykański. Tak? Wszyscy żyliśmy w ramach imperium amerykańskiego de facto, które dawało nam bezpieczeństwo i nie przeszkadzało nam to w codziennych decyzjach makroekonomicznych, życiu i w ogóle. Ale teraz zacznie, bo wchodzimy w czas, gdy będzie to egzekwowane. I w związku z tym musimy zacząć inaczej myśleć o dawaniu sobie bezpieczeństwa i jego stopniowalności. To jest bardzo ważna kwestia. Nie wiem, czy to jest taki duży temat, że nie wiem, czy ja jasno się wypowiadam. Po prostu Amerykanie tego bezpieczeństwa nam już nie dają. A to oznacza, że nie wiadomo, w jakiej strefie wylądujemy. Czy w rosyjskiej, czy w europejskiej, jeżeli w ogóle Europa się utrzyma jako jedność, czy w niczyjej, czy w czym. Tak?
Tak jest.
W związku z tym musimy zawalczyć, na przykład wynegocjować coś, w której będziemy, poprzez nasze własne zdolności. Tak? Najlepiej bez wojny jakiejkolwiek, tak? Bo to chodzi o to, żeby rozegrać tę partię bez wojny kinetycznej.
Tak jest. Dobrze pan czuje, że w radiu ten czas niestety no, ma swój limit. Doktor Jacek Bartosiak w Radiu RMF24. Bardzo panu serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Kłaniamy się nisko.